Dziwny sposób kazań, badań spadkowych. Dlaczego wtedy tak mało osób korzysta się z tego kosztowy? Lecz bracia mili, zegnijmy kolana za te nauki wspaniałe i w modłach gorących do swego Pana oddajmy Jemu dziś chwałę. Pan nas doświadcza w nościach, walce, dozwala różne cierpienia. Pomóżmy naszym braciom w ich męce, nie dajmy im popaść do zdrowienia. Czujnym swym wzrokiem patrzmy dokoła, jak pomóc braciom w potrzebie. Może nasz umysł domyśleć się zdoła, coś działać mógłby najlepiej. Życie jest krótkie i czasu mało. Dlaczego czas tracić mamy? Pracujmy dla braci, wszak mało zostało z tego, co w życiu im damy. Więc czyńmy, bracia, co tylko możemy, i miłość, sidła i zgoda, a może do pracy tej wspólnie staniemy, Pan w modłach siły nam doda.
Dziękujemy. Pan Tadeusz Wiśniewski, bracie, proszę. Ja ostatnio miałem możliwość w braterstwie w Łodzi, jak również w Tomaszowie Mazowieckim. I bracia z tych miejsc, braci serdecznie pozdrawiają. Proszę braterstwa, dziś będziemy znów rozmyślać o sobie Bożym, a za podstawę weźmiemy sobie Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 24, wiersz 15 zawiera słowa naszego Zbawiciela. Przetoż, gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, stojąco na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa. Nasz Zbawiciel wypowiedział te słowa, powodowany będąc zadanymi pytaniami przez apostołów, którzy ciekawi byli przy końcu misji naszego Zbawiciela, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ponieważ zatrwożył ich słowami, które ich zasmuciły, ponieważ o tej świątyni, która była chlubą narodową narodu żydowskiego i każdego Izraelity, o tej świątyni wypowiedział się, że nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. A przedtem jeszcze na górze to płakał nad Jerozolimą, i mówił, że czynił wszystkie wysiłki, aby zgromadzić ich, tak jak miłująca kokosz zgromadza pisklęta. Czynił te wysiłki, ale mówi, daremne były te wysiłki. Że w końcu będzie ten naród musiał wypić ten kielich goryczy, który mu jest przygotowany, który przepowiedziany był przez proroków. Że na Jeruzalem, które kamienuje proroki od dawien dawna, na niego spadnie nie tylko to, co było za czasów ich historii, ale nawet spadnie za nich odpowiedzialność za krew Abla, którego zabił kto? Kain. Aż do Zachariasza, Zachariasz to nie był ostatni męczennik. Ostatnim męczennikiem, który był z tego narodu, że tak powiemy, poszkodowany, to był kto? Jan Chrzciciel, który w oczy mówił królowi izraelskiemu, że on nie postępuje według zakonu i ścięto mu głowę. Wobec tego, dlaczego nasz Zbawiciel powiedział od Abla aż do Zachariasza? No to jest ciekawa rzecz. Dlaczego nie wspomniał dalszych? Przecież było dalej. Dalej byli jeszcze prorocy i starożytni, którzy będą w rzędzie tych świętych Starego Testamentu, gdy królestwo będzie ustanowione, ale wspomniał syna Barachijaszowego, Zachariasza. Otóż z pewnością jest tu mowa o ostatnim kapłanie zabitym, bo on jest wspomniany, ostatni kapłan, który był męczennikiem. Dlatego też wiemy, że tu jest mowa również od Abla, a Abel jest symbolem na kogo? Na Jezusa. A ostatni kapłan zabity i symbolem na kogo? Też na ostatnich członków ciała Chrystusowego. Od Abla, od Jezusa, aż do ostatniego członka kapłańskiego królestwa. To na nich spadnie ta odpowiedzialność. Spadnie odpowiedzialność na Babilon, bo w nim znaleziona jest właśnie krew. Ale na naród żydowski jest figuralnym narodem i na nich miała spaść ta krew. Mieli być rozpędzeni między wszystkie narody. Jeruzalem miało być deptane od pogan aż do czasu, gdy pogańskie rządy miały się całkowicie zakończyć. A proszę braterstwa, dom ich, Palestyna, miała zostać pusta. Nie mieli mieszkać w tej ziemi obiecanej ich ojcom, ale mieli być rozpędzeni między wszystkie narody. A stało się to w roku 135, nie 70. To w 70 to spadł grom na ich świątynię, na Jerozolimę. Ale oni jeszcze byli, jeszcze cały naród był, mieszkał w tej ziemi. A żeby ich właśnie całkowicie pozbawić łaski, to trzeba było ich wygnać z tego miejsca, które było obiecane Abrahamowi. I to się stało dopiero w 135 roku. To my już teraz powinniśmy sobie dobrze tą rzecz zapamiętać. Na co to rzutuje? Nasz Pan powiedział, przecież gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, to jest jeden z tych znamiennych znaków, które miały się wypełnić, proszę braterstwa, wieku Ewangelii, ponieważ oni zadali pytanie, Panie, kiedy to się stanie? Jaki znak Twojej obecności? A nasz Pan odpowiadając mówił całą historię od tych czasów Jego współczesnych, aż przez cały wiek Ewangelii, aż do czasów Jego obecności, w której i powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Dlatego też, ponieważ nasz Zbawiciel powiedział, kto czyta, niechaj uważa, to my będziemy czytać i będziemy, co? Uważać. A więc, chcąc czytać i uważać, musielibyśmy wrócić się daleko do Daniela proroka, a Daniel prorok w ósmym rozdziale mówi właśnie te rzeczy. Przyjrzymy się temu Danielowi, przyjrzymy się tym sprawom, które za czasów ich były. Będziemy uważać, porównywać z historią, czy to miało swoje miejsce kiedyś, w jaki sposób i czy jeszcze będzie miało miejsce, a żebyśmy ostrzeżeni byli światłem Słowa Bożego, które jest tą pochodnią, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Otóż ósmy rozdział, proszę braterstwa, wskazuje na pewne rzeczy, które działy się i to są umiejscowione wyraźnie w czasie. Daniel mówi, że zostało się roku trzeciego królowania Balsazara. Króla okazała mi się widzenie, mnie Danielowi, po onem, które mi się okazało na początku. I widziałem w widzeniu, a gdym to widział, byłem w Susan, mieście głównym, które było w krainie Elam. Widziałem, mówię, w widzeniu, gdym był u potoku Ulaj. Oczywiście było to nie w Palestynie, ale było to na obczyźnie. I podniosłem oczy swe i ujrzałem, a to u onego potoku stał baran jeden, mający dwa rogi. A te dwa rogi były wysokie, lecz jeden był wyższy niż drugi, a ten wyższy rósł po śledzej. Tu jest mowa, że on widział barana, który miał dwa rogi, ale jeden rósł szybciej, wyrósł ponad drugi. Widziałem onego barana trykającego na zachód i na północ i na południe, a żadna mu bestia zdołać nie mogła i nie był kto by co wyrwał z ręki jego, skąd czynił według woli swojej stał się wielki. Co gdy mnie uważał, oto kozioł skus przychodził od zachodu na oblicze wszystkiej ziemi, a nikt się go nie dotykał na ziemi, a ten kozioł miał róg znaczny między oczyma swymi. A więc tu wychodzi kozioł, który ma jeden wielki róg. I przyszedł aż do onego barana, który miał dwa rogi, jeden mężny i drugi mężny. Baran dowodzenia chętny i ten kozioł również. Jak się dwa tacy chętni starli, to możemy sobie wyobrażać, jaka tam energia musiała być. I przyszedł aż do onego barana, który miał dwa rogi, tego widział stojącego u potoku i przybierzał do niego w popędliwości siły swojej. Widziałem także, iż natarł na onego barana, a rozjadłszy się na nie uderzył barana, tak, że złamał one oba rogi jego i nie było mocy w baranie, żeby mu mógł dać odpór, a rzuciwszy go na ziemię, zdeptał go, a nie był, kto by go wyrwał z mocy jego. Wtedy on kozioł skus stał się bardzo wielki, ale gdy się zmocnił, złamał się on róg wielki, a wyrosły cztery rogi, znaczne zamiast niego, na cztery strony świata. A z jednego z nich wyszedł róg jeden mały, a ten wielce urósł ku południowi, ku wschodowi i ku ziemi ozdobnej i wyrósł aż do wojska niebieskiego. I zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd i podeptał ich. Proszę Baterstwa, mały komentarz mógłby się przydać z tego, co już wiemy o tych zwierzętach. Ponieważ te władze uniwersalne były w najrozmaitszy sposób pokazane. Były pokazane w tym posągu Nabuchodonozora jako głowa złota, Babilonia, ręce srebrne, Medo-Persja, Grecja, brzuch, golenie, Rzym, dwie nogi. No i my żyjemy teraz w okresie tych stóp zmieszanych z żelaza, z gliną, gdzie te 10 palców się ukazują. Ale proszę Baterstwa, tu historia rozpoczyna się już nie od Babilonii, bo Babilonia wtedy to już padła, gdy on to widzenie miał. Już Babilonia padła. Tylko co? Widział rzeczy bieżące i następne, jakie były. A więc ten baran, mający dwa rogi, jeden wyższy, drugi mniejszy, to jest ta właśnie Medo-Persja. Gdzie jedna władza była wyższa, a druga mniejsza. Były to połączone władze, które położyły na opadki Babilon za Cyrusa, króla perskiego. Potem widzimy, że kozioł skus, który przychodził od zachodu, to wyobraża znów Grecję z jej głównym wodzem Aleksandrem Wielkim. Aleksander Wielki, stojący na czele Grecji, znów położył tego barana, to znaczy te medoperskie państwo i stał się następnym państwem uniwersalnym. Tamte szczegóły nie pokazują tego, co ten szczegół. Mówi, że to był jeden ruch znaczny, a to była władza, bo rogi w Piśmie Świętym przedstawiają władzę. I uderzył w popędliwości, rozbił tego barana i zdeptał go tak, że nikt go z jego mocy nie mógł wyrwać. Ale teraz fragment następny. Kozioł zostaje kozłem. Tylko co się staje? Jeden, ten wielki róg został złamany, a na jego miejscu wyrosły cztery, na cztery strony świata. Co to znaczy? To znaczy, że królestwo jednolite, królestwo centralizowana władza w rękach Aleksandra Wielkiego była tylko do czasu, gdy on żył. Ale po śmierci swojej to on przekazał tą władzę na czterech swoich synów, czterech generałów i podzielił królestwo na cztery strony świata. I proszę braterstwa, w ten sposób te państwo jakoby straciło swoją siłę, ale tu jest szczegół podany, że z jednego z nich wyszedł róg jeden mały, a ten wielce urósł ku południowi, ku wschodowi i ku ziemi ozdobnej, a ziemią ozdobną to kto to jest? Palestyna. I wyrósł aż do wojska niebieskiego i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd i podeptał ich, a nawet aż do książęcia onego wojska wyrósł, bo przezeń odjęta była ustawiczna ofiara i zarzucone miejsce świątnicy Bożej. Także wojsko oddane, ono podane w przestępstwo przeciwko ustawicznej ofierze i porzuciło prawdę na ziemię, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. To może radzić, jak ten Daniel słuchał tego wszystkiego, a chciał, żeby już się z tym narodem zakończyło to wszystko. Jak on słuchał takiej historii, to teraz patrzmy, co dalej w tej wizji ma. Wtedy mu słyszał jednego z świętych mówiącego i rzekł mi święty do onego, który mając policzone tajemnice, czyli że tak powiemy, kwestia tajemnic, to należy się ludowi Bożemu czy nie? Tak, rzeczy tajemne należą się ludowi Bożemu. I mówi tak, dokądże to widzenie o ofierze ustawiczne, o przestępstwo pustoszące trwać będzie i święte usługi i wojsko na podeptane podane będzie? I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. 2300 wieczorów i poranków. A gdym ja, Daniel, patrzył na to widzenie i pytałem się o wyrozumienie jego, wtedy on stanął ktoś koło mnie na wejrzeniu jako mąż. Słyszałem też głos ludzki między Ulajem, który zawoławszy rzekł, Gabrielu, wyłóż mu to widzenie. I przyszedł do mnie, gdziem stał, a gdy przyszedł, zląkłem się i upadłem na oblicze swoje i rzekł do mnie, wyrozumiej, synu człowieczy, bo czasu pewnego to widzenie się wypełni. A gdy on mówił ze mną, usnąłem twardo, leżąc twarzą swoją na ziemi, i dotknął się mnie i postawił mnie tam, gdziem pierwej stał. Dlaczego on usnął? A bo ta siła, która emanowała z tej istoty duchowej, ona działa na człowieka osłabiająco. A on nie był uzbrojony i on położył się i nie miał siły, usnął. No, ładny to był słuchacz, ten mu przyszedł tłumaczyć, a ten sobie usnął. No, żebyście bracia tak nie usnęli, jak ja mówię. Bo temu aniołowi się to nie podobało. Ale ten anioł dodał siły i mówi tak, postawił mnie, gdzie mi pierwej stał. To znaczy, że ten Daniel powinien wiedzieć, że ten, który przed nim stał, to była istota nadprzyrodzona i jak nadprzyrodzonej istoty powinien to przyjąć z pełną co? Wiarą, że to nie jest informacja ludzka, ale to jest od samego Boga posłaniec. Jeżeli powiedział Gabrielu, wyłóż mu to widzenie, to tego Gabriela skądś znamy. Ten Gabriel w Nowym Testamencie też, to jest żyjąca istota, która potem Marii zwiastowała, że urodzi się nasz Pan Jezus Chrystus. A więc był wielce ten Gabriel błogosławiony. I rzekł, oto ja tobie oznajmię, co się dziać będzie aż do wykonania tego gniewu, bo czasu naznaczonego koniec będzie. Ten baran, któregoś widział, mającego dwa rogi, są królowie medzki i perski. Wytłumaczył mu dobrze. A ten kozioł kosmaty jest król grecki. A ten róg wielki, który jest między oczyma jego, jest król pierwszy. A jest złamany, jest, a powstały cztery, zamiast niego czworo królestw z jego narodu powstaną. Ale nie z taką mocą. a przy skończeniu królestwa ich, gdy przestępnicy złości dopełnią, powstanie król niewstydliwej twarzy i chytry i wzmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą, tak, że na podziw będzie wytracał. A szczęśliwie mu się powiedzie i wszystko wykona, bo wytracać będzie mocarzów i kogo? I lud święty. A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swoim i czasu pokoju wiele ich pogubi. Nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie. A to widzenie wieczorne i poranne, to znaczy odnośnie tych 2300 wieczorów i poranków, o którym powiedziano, jest sama prawda. Przetoż ty zapieczętuj to widzenie, bo jest wielu dni. Proszę baterstwa, jest to historia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę i czy ona się wypełniła. Niektórzy, obserwując wiersz 10 do 12 odnośnie tego, tej władzy, tego rogu małego, który wyrósł aż do wojska niebieskiego, usunął ustawiczną ofiarę, a postawił na to miejsce obrzydliwość spustoszenia, to niektórzy rozumieją, że to był Antioch Epifanes. Było to w roku 175-164 przed naszą erą. Był to król syryjski, który przemocą wszedł do Jerozolimy, wstrzymał ofiary ustawiczne, jakie tam się działy, i umieścił w świątyni bożka Jowisza Olimpijskiego. No sobie możemy wyobrazić, co dla tych Żydów to za hańba, co za profanacja miejsca takiego, gdzie Bogu ustawicznie były składane ofiary, a ten wszedł, zignorował wszystko, usunął te ofiary i swojego Boga Jowisza Olimpijskiego postawił. No sobie możemy wyobrazić, jak ci Żydzi się na to zapatrywali. Z pewnością ci, którzy studiują te rzeczy, to nawet dziś weźmiemy Biblię z komentarzami, to dzisiejsi teolodzy wskazują właśnie na tego Antiocha Epifanesa, że to się wypełniło właśnie wówczas. Po Aleksandrze Wielkim już. Lecz my, gdy studiujemy Pismo Święte, to my widzimy, że daleko ważniejsze wypełnienie się tego było. Nie chodziło tu o tą figuralną świątynię, aczkolwiek jedno z tych małych wypełnień mogło tam być jako symbol dalekiej wości. Mogło być. Nie przeczymy. Ale my widzimy, że proroctwo jest podane, żeby wskazać coś daleko większego. My wiemy, jaki to jest jeszcze kościół, jaka świątynia. Apostoł Paweł mówi Izali, wy nie jesteście kościołem Boga żywego. Nie jesteście świątynią, w której Duch Boży mieszka, a Bóg będzie się przechadzał w nich. Dlatego też my rozumiemy coś daleko większego, co jest, co miało wypełnienie się w tej świątyni, która była zbudowana na pewnym fundamencie. I ten fundament został zignorowany przez pewien system, który stał się systemem odstępczym. Proszę baterstwa, dziś jest święto. Święto Bożego Ciała tak zwanego. Ale proszę baterstwa, chociaż wielu ludzi na świecie, gdyż pod względem liczebnym Kościół rzymskokatolicki jest właśnie kościołem najbardziej liczebnym i oni w tym dniu najbardziej się cieszą. Dlatego, że święto to jest świętem tak zwanego Bożego Ciała, czci monstrancji, czci opłatka, dla którego oni mają szczególne właśnie nabożeństwo. Dlatego też my zastanowimy się cośkolwiek nad pewną bardzo ważną ceremonią, jaka jest w kościele tym właśnie rzymskim. Inne też uznają mszę, lecz może nie w taki jaskrawy sposób. I jeżeli będziemy zastanawiać się nad tym, to zauważymy, że jest tam jednak wypełnienie się tego, co Daniel kiedyś mówił, a na co zwracał uwagę nasz Zbawiciel. Jest to msza. Czy ona skasowała ofiarę Jezusa Chrystusa całkowicie? Nie. Każdy z rzymskokatolików z wielką czcią odnosi się do ofiary naszego Zbawiciela. Tak. Lecz możemy zauważyć, że ta msza to odsunęła. Odsunęła ofiarę Jezusa Chrystusa jako ustawiczną ofiarę. Tak na bok. Usunęła ustawiczną ofiarę. Co to znaczy ofiara ustawiczna? Ona zawsze jest dostateczna. Zawsze wystarczająca. Zawsze pokrywająca grzechy tego, który wierzy w tą ofiarę. Usunięcie tej ofiary to znaczy zaprzeczenie, że ta ofiara jest ustawiczna, ustawicznie wystarczająca, raz dana i nie potrzeba byłoby jej powtarzać. Dlatego też niektórzy rozumieją, że to jest inny sposób obchodzenia wieczerzy pańskiej. Niektórzy rozumieją, że to jest pewnego rodzaju modlitwa, sposób modlitwy, taki więc zmasowany, zorganizowany, ładny, piękny, dzwoniony, śpiewany i tak dalej. Że to jest modlitwa ładna, do wielkiego Boga trzeba się ładnie zwracać i tak dalej. Ale my, jeżeli zaglądamy do korzeni, skąd ona powstała, jaka to potrzeba stworzyła tą mszę, to my rozumiemy, że Jezusa ofiara kasuje grzech Adamowy. Czy nie tak? Lecz powiedziano, że wyłącznie tylko Adamowy, lecz nie grzechy powszednie. To znaczy, Adamowy grzech skasowany, ale chrześcijanin rzymskokatolik, jak czyni dalsze grzechy, no to trzeba za te dalsze grzechy nowej jakiejś rekompensaty. Dlatego też mało jest, że Jezus umarł za Adama. Trzeba jeszcze, żeby jakaś ofiara za te nasze codzienne grzechy była dodatkowo jeszcze zrobiona. No ale drugiego Chrystusa nie ma. Skąd go wziąć? Księdza nie zabijemy, bo jego krew nic nie warta. Papieża też. Zresztą, który nikt by chciał życie oddać. Wobec tego Jezus raz umarł, no to jeszcze raz go zabijemy. W jaki sposób? A czego nie ma, no to trzeba go co? Stworzyć go. I stąd powstała nauka tak zwanej transsubstancji, gdzie ksiądz w wymawianych słowach podczas mszy hoc est autem corpus meum zamienia chleb na prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa, a te wino na prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. Jak stworzył Jezusa Chrystusa, wtedy wszyscy przed Nim padają, jak przed stworzonym Jezusem Chrystusem. Teraz to trzeba, no stworzony, no ale nasze grzechy teraz trzeba skasować, no to trzeba go zabić. Ksiądz robi się tym, który go zabija, łamie go, zjada i to wszystko wyobraża śmierć Jezusa Chrystusa. Proszę baterstwa, przeczytajmy sobie do tych podstaw, jak oni sobie wyobrażają ze strony tej teologicznej. Bo jak się zwykłego katolika spytamy, to on no odpowiedzi nie da. Jak powiemy mu, jak teolodzy mówili, to on mówi, to nieprawda. Bo jakby dzisiejszy katolik takie zdanie wypowiedział jak dzisiaj, że to jest tylko przypomnienie, to jest tylko taka, to on już by w wiekach średnim był skazany na odebranie mu zbawienia. A więc od strony tej teologicznej to, proszę braterstwa, wygląda tak, że zaprowadził ją, to znaczy transsubstancję Innocenty III w 1215 roku na soborze lateraneńskim. Jest to dogmat, wskutek czego doszło do uwielbienia hostii i kielicha, co w czasach późniejszych stanowiło główną przyczynę prowadzenia wojen husyckich, to jest grzechy rzymskich papieży, strona 6. Ustup tabernakulum, księdza Bochenka, strona 20. Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie nie tylko ze swoim prawdziwym ciałem, nie tylko ze swoją prawdziwą krwią, ale jest obecny ze swoją świętą duszą i ze swoim bóstwem. Ciało Zbawiciela, które się znajduje pod postaciami eucharystycznymi, jest tym samym, które się poczęło i zrodziło z Matki Najświętszej, tym samym, które cierpiało w czasie swej męki, które było przebite do drzewa krzyża, a obecnie uwielbione znajduje się w niebie. Krew przynajświętsza to ta najdroższa krew, cena naszego odkupienia, która płynęła w żyłach Zbawiciela, ta krew, którą się pocił w ogrodzie Getsemane, ta krew, którą wylał przy kolumnie biczowania, a w czasie cierniem koronowania, ta krew, która płynęła z ran w czasie krzyżowania, ta sama, która wypłynęła, kiedy został przebity bok Chrystusa. W Najświętszym Sakramencie znajduje się i dusza Zbawiciela, dusza najświętsza, dusza pełna łask, która połączyła się z ciałem w czasie wcielenia Pańskiego. W końcu w Najświętszym Sakramencie znajduje się bóstwo Chrystusa. W Eucharystii jest Bóg żywy, ten sam, który jest w niebie. Czasem widzimy, że kapłan z braku hostii łamie hostię i daje po cząstce komunikantom, komunikującym. Dlatego się to dzieje, że Chrystus jest cały w całej hostii i jest cały w każdej cząstce, a ponieważ na miejsce chleba po konsekracji stąpiła substancja ciała, stąd w każdej cząstce, nie tylko po rozdzieleniu, ale i przed rozdzieleniem znajduje się cały Zbawiciel. To jest matematyka, co? Cała istota chleba przemieniła się w istotę ciała, tak, że nie zostało nic z substancji chleba. Tam już nie zostało nic z substancji chleba, nie. Tam jest sam Jezus Chrystus, Bóg. I jak go się połknie, to się połknie kogo? Jezusa, człowieka, Boga i jego duszę. Strona 102. Prowadząc dalej tą niedorzeczną teorię i chcąc ją pogodzić z rozumem koncylu, a to jest 102, ale już tom trzeci nasz. Pogodzić z rozumem koncylia rzymskokatolickie wydały liczne długie dekrety i tłumaczenia, a mądrzy teologowie napisali tysiące książek w tej materii. Z tych nauczają, że gdyby kropla krwi, wina, rozlała się, powinno się starannie zetrzeć je watą, po czym spalić, a popiół pogrzebać na poświęconym miejscu. Podobnie z chlebem, ciałem Chrystusa. Ani okruszyna nie może być zgubioną. Starania są czynione, aby zapobiec wpadaniu much do krwi. Lub by znać mysz albo pies nie zjadł kruszyny złamanego ciała, chleba. A doktor teologii Dens tłumaczy, że w razie gdyby mysz lub pies zjadł sakramentalne elementy, nie zjada on je sakramentalnie. Dlatego to dowodzi, że ciało Chrystusa nie przestaje egzystować pod tymi elementami. Rzymskokatolicki katechizm podaje o mszy, co następuje. Znaczy, jak pies łyknie, to nie jest Chrystus. Dopiero jak człowiek. Pytanie. Co to jest najświętszy sakrament? Jest to sakrament, który zawiera ciało i krew, duszę i boskość Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Pytanie. Czy nie jest to chlebem i winem przedtem, zanim zostało złożone, albo zanim jest złożone na ołtarzu dla odprawienia mszy? Odpowiedź. Tak, jest to tak długo chlebem i winem, dopóki kapłan nie wypowie słów konsekracyjnych podczas mszy. Pytanie. Co się staje z chlebem i winem, gdy słowo konsekracji są wypowiedziane? Odpowiedź. Chleb bywa przemieniony w prawdziwe ciało, a wino w krew Jezusa Chrystusa. Pytanie. Jak się zowie ta przemiana? Odpowiedź. Zowie się transsubstancją. To jest przemianą z jednej materii w drugą. Pytanie. Co to jest ofiara mszy? Ofiara mszy jest nieustającą, ustawiczną ofiarą nowego zakonu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas, Ojcu swemu niebiesu, jak się ofiarował na krzyżu w sposób krwawy. Pytanie. Czym różni się ofiara mszy od ofiary Jezusa na krzyżu? Tym się różni, że na krzyżu ofiarował się sam Pan Jezus w sposób krwawy, a we mszy ofiaruje się w sposób niekrwawy i przez ręce kapłana. Zatem jedyna różnica jest w sposobie ofiarowania. Pytanie. Jaki skutek ma ofiara mszy? Przez nią otrzymujemy łaskę Bożą i przebaczenie grzechów. Kto i jakie otrzymuje korzyści z mszy? Ogólne korzyści otrzymuje cały Kościół, składający się tak żywych, jak i umarłych. Szczególnie korzyści otrzymuje najsamszód kapłan, celebrujący mszę, następnie ci, na których intencji ją się odmawia, a w końcu wszyscy słuchacze jej. Ten sam katechizm podaje, co następuje. Ten, który składa ofiarę, jest kapłanem, a rzecz, którą ofiaruje, jest ofiarą, zaś miejsce, na którym składa się ofiary, jest ołtarzem. Bez tych trzech rzeczy nie można złożyć ofiary mszy. Dalej, tłumacząc porządek ceremonii, pisze o kapłanie. Wtedy wymawia on tajemnicze słowo konsekracji, adorując, klękając i podnosząc hostię ponad swoją głową. Gdy dzwonek zabrzmi, lud pada na kolana i adoruje hostię, bijąc się w piersi na znak pokuty za grzechy. W końcu kapłan błaga Boga, by łaskawie przyjął ofiarę. Proszę baterstwa. Tu ja jeszcze przeczytam słowa. List pasterski księdza arcybiskupa salzburskiego z 2 lutego 1905 roku, w którym czytamy dosłownie. Kapłan posiada moc przemiany chleba i wina w prawdziwe ciało i prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. Jednorodzony Syn Boga, Ojca Stworzyciela nieba i ziemi, dźwigającego świat cały, jest tu posłuszny kapłanowi. Chrystus oddał katolickiemu księdzu władzę nad sobą, swym ciałem, swą krwią, nad swą naturą boską i ludzką i okazuje posłuszeństwo kapłanowi. Essel Krellung, ojciec Martin von Kochen, strona 78. Moc kapłana jest tak wielka, że on sam wydaje na świat Syna Bożego w sakramencie. On sam wydaje Syna Bożego w sakramencie i sakryfikowaniu. Dlatego każdy kapłan, wszystkimi cudami, że człowiek stwarza swego własnego stworzyciela? Czy nie jest to cud nad cudami, że z chleba staje się Bóg? Ojciec H. Waldele Wrenchtal Zeitung 67-1924. Kapłan posiada moc nad naturą. On zmienia chleb i wino w przynajświętsze ciało i krew Jezusa Chrystusa. Posiada moc nad sumieniami, odpuszcza grzechy. Posiada moc nad samym Bogiem. Sprowadza go w obecności sakramentu z nieba na ziemię. Niesie go gdzie chce i Bóg za nim idzie. Proszę baterstwa, można byłoby więcej na ten temat mówić, ale to są dosyć dosadne słowa. Możemy powiedzieć, że i gdy my tak słuchamy tych rzeczy, to te powiedzenie, co tam Daniel powiedział, że usuną ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwości. To nie jest obrzydliwością słuchać? Proszę baterstwa, to bluźnierstwo jest. To jest wielkie bluźnierstwo. Jak ci ludzie nie zdają sobie sprawy? Poza tym, msza była kiedyś. Ja mam drugi jeszcze wykład na ten temat, który tylko pochodzenie i tak z innej strony to naświetla, ale teraz chciałem sobie z innej strony. W każdym razie msza była zaprowadzona, proszę baterstwa, to najpierw miał tylko sam papież ją, że tak powiemy, celebrować. Potem zrobiło się, że inni duchowni też. I to bez pieniędzy. A potem pieniążki. No jak to? Jak Kościół Wschodni zobaczył, że Kościół Zachodni ma taki złoty interes, że może Chrystusa stwarzać, ofiarować, a któż by za to pieniądze nie dał? Spod serca wyjmie, a dajesz, jak się zaapeluje, że tam dusza w czyściu cierpiąca prosi, żeby tą mszę kupić, bo ta msza dla nich to jest
wyzwolenie z czyśca. I ty, człowieku, masz sumienie te pieniądze trzymać, jak twój bliźni ojciec cierpi męki czyśćcowe. Zapłać!
To tam to złoty interes, proszę baterstwa, był. Kościół wschodni pozazdrościł i dawaj, znów u siebie zaprowadził to, czego nigdy nie było. I to była to obrzydliwość, bo było ograbianie ludzi z pieniędzy, rozgrzeszenia, odpusty i tak dalej. Nawet biskup Tilson to tak powiedział. Transubstancja, czyli msza, była w kościele rzymskim palącym artykułem wiary. I chociaż jest bardzo niedorzeczną, więcej chrześcijan zamordowano za zaparcie się jej, aniżeli za wszystkie inne artykuły wyznania rzymskiego. A tak, bo to jest ofiara jaka? Bezkrwawa. I zabijano tych, którzy tą bezkrwawą ofiarę nie uznawali. Tak jak kiedyś zabił ktoś za bezkrwawą ofiarę, za krwawą ofiarę. A był to Kain i Abel. To jest pełne podobieństwo. Czy ona ustanowiona jest przez Chrystusa i apostołów? Pierwsze wzmianki o niej są zapisane w aktach Koncylium Konstantynopolitańskim w 381 roku. Data powstania nie jest wyszczególniona tu przez proroctwo, ale ten błąd stał się przyczyną, dla którego papiestwo stało się obrzydliwością spustoszenia, gdyż ta jego charakterystyka właśnie tego buntu przeciwko Chrystusowi, a również ich uchwycenie władzy, które też jest wbrew nauce Pisma Świętego, bo Kościół ma być odseperowany od władzy, a on uchwycił władzę, to data ta jest konkretna. Jest to rok 139. Dlatego też o tym może jeszcze kiedykolwiek z innego punktu. To najpierw miał tylko sam papież ją, że tak powiemy, celebrować. Potem zrobiło się, że inni duchowni też. I to bez pieniędzy. A potem pieniążki. No jak to? Jak Kościół Wschodni zobaczył, że Kościół Zachodni ma taki złoty interes, że może Chrystusa stwarzać, ofiarować, a któż by za to pieniądze nie dał? Spod serca wyjmie, a dajesz, jak się zaapeluje, że tam dusza w czyśćcu cierpiąca prosi, żeby tą mszę kupić, bo ta msza dla nich to jest wyzwolenie z czyśćca. I ty, człowieku, masz sumienie te pieniądze trzymać, jak twój bliźni ojciec cierpi męki czyśćcowe. Zapłać! To tam to złoty interes, proszę baterstwa, był. Kościół wschodni pozazdrościł i dawaj, znów u siebie zaprowadził to, czego nigdy nie było. I to była to obrzydliwość, bo było ograbianie ludzi z pieniędzy, rozgrzeszenia, odpusty i tak dalej. Nawet biskup Tilson to tak powiedział. Transubstancja, czyli msza, była w kościele rzymskim palącym artykułem wiary. I chociaż jest bardzo niedorzeczną, więcej chrześcijan zamordowano za zaparcie się jej, aniżeli za wszystkie inne artykuły wyznania rzymskiego. A tak, bo to jest ofiara jaka? Bezkrwawa. I zabijano tych, którzy tą bezkrwawą ofiarę nie uznawali. Tak jak kiedyś zabił ktoś za bezkrwawą ofiarę, za krwawą ofiarę. A był to Kain i Abel. To jest pełne podobieństwo. Czy ona ustanowiona jest przez Chrystusa i apostołów? Pierwsze wzmianki o niej są zapisane w aktach Koncylium Konstantynopolitańskim w 381 roku. Data powstania nie jest wyszczególniona tu przez proroctwo, ale ten błąd stał się przyczyną, dla którego papiestwo stało się obrzydliwością spustoszenia, gdyż ta jego charakterystyka właśnie tego buntu przeciwko Chrystusowi, a również ich uchwycenie władzy, które też jest wbrew nauce Pisma Świętego, bo Kościół ma być odseperowany od władzy, a on uchwycił władzę, to data ta jest konkretna. Jest to rok 139. Dlatego też o tym może jeszcze kiedykolwiek z innego punktu widzenia będziemy starali się naświetlić. W każdym bądź razie jest powiedziane, że przezeń odjęta będzie ustawiczna ofiara i zarzucone miejsce świątnicy Bożej. Miejsce. To jest ten grunt, proszę braterstwa. A tym gruntem świątnicy Bożej to jest co? Ofiara Jezusa Chrystusa. O której można byłoby tekstów dużo przeczytać, ale ja tylko dla uszanowania Słowa Bożego, jak również dla tego, że w temacie trzeba byłoby przytoczyć. Przytoczę z listu apostoła Pawła do Żydów, 7 rozdziału, 23 do 27. Więc też o nich wiele bywało kapłanów, dlatego że im śmierć nie dopuściła zawsze trwać. Ale ten, iż na wieki zostaje, wieczne ma kapłaństwo. Przetoż doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Czyli zawsze Jezus żyje i zawsze grzechy przykrywa. Dlatego zaiste takiego przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa, który by nie potrzebował i na każdy dzień jako oni najwyżsi kapłani pierwej za swoje własne grzechy ofiar sprawować, a potem za ludzkie, bo to uczynił raz samych siebie ofiarowacz. Czyli nie potrzeba. A ta świątynia, do której Jezus wszedł, to nie jest, proszę braterstwa, świątynia jakaś ziemska, w której mogliby składać tak jak katolicy kapłani w tych belkach i murach, ale Jezus, proszę braterstwa, oręduje w innej świątyni, jak 9 rozdział, 24 wiersz, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami. Tam się odbywa gładzenie naszych ustawicznych, codziennych grzechów, bo tam jest orędownik i tam pieniążków nie potrzeba. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, jaki skutek. Także wojsko oddane, ono podane w przestępstwo przeciwko ustawicznej ofierze i porzuciło prawdę na ziemi, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. To są klęski z tego właśnie błędu uczynione. Porzucenie prawdy, to znaczy apostazja, została tylko forma prawdy i świętości. Bo jeżeli się ofiarę Jezusa Chrystusa usunie, czy tam może być świętość, to już jest strupieszały system. Drugie, klęski dla nauczycieli prawdy. Bo to były te gwiazdy wówczas świecące, a ten system z nimi walczył i przemagał ich. Dlatego też mówi, pytanie jest, dokąd, że to widzenie ofierze ustawicznej przestępstwo pustoszować będzie jej święte usługi i wojsko na podeptanie podane będzie? To ciekawe, prawda? Tam zadał ten właśnie jeden z tych świętych aniołów, dokąd, że to wszystko będzie, bo to przecież straszna obrzydliwość. I w objawieniu świętego Jana też czytamy, dokądże to wszystko będzie. Że to ta obrzydliwość będzie, a my wiemy, tam jest pewna obrzydliwość pokazana. Pewna niewiasta, która kubkiem swego wszeteczeństwa opoiła wszystkie narody i narody poszalały. Moglibyśmy przytoczyć, a ta niewiasta to kto to jest? A to jest Kościół, siedzący na siedmiopagórkowym mieście. A jakie to siedmiopagórkowe miasto jest? Ano Rzym. Dziwne, że oni takie rzeczy widząc, takie jasne, jeszcze siebie tam nie widzą, to naprawdę jest ślepota. Jeszcze kogoś innego upatrują, jakiegoś Nerona i tak dalej. Przecież tak wyraźnie widać, że oni rządzili, oni opoili, oni usunęli. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święty. Odpowiedź boska określa nie początek, lecz okres, w którym do pewnego stopnia będzie dokonane oczyszczenie z tych obrzydliwych, pustoszących miejsce święte doktryn. Aż do 2300 wieczorów i poranków. I to ono miało być w jakiś sposób dokonane. A jakie to dni? Czy to mogły być literalne dni 2300? No to przeminęły i nawet nie sięgnęły i Antiocha Epifanesa, bo przecież to jest niecałe 7 lat. 2520 to jest 7 lat dni literalnych, a tu jest 2300 tylko. Więc byłby krótki czas. Ale my wiemy, że tu jest inna metoda, proszę braterstwa, inna metoda liczenia. 17 wiersz mówi: i przyszedł do mnie, gdziem stał, a gdym przyszedł, zląkłem się i upadłem na oblicze swoje i rzekł do mnie: wyrozumiej, Synu Człowieczy, bo czasu pewnego to się wypełni. Inne miejsca mówią, że to się miało wypełnić w czasie naznaczonym, w czasie końca, jak 11 rozdział, a wiersz 35 mówi: a z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni, oczyszczeni, wybieleni byli aż do czasu, a zamierzonego, bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego. Dlatego też Daniel, proszę braterstwa, interesował się szczególnie Izraelitami, bo on tam nie wiedział, jaki tam jeszcze system miał powstać. Szczególnie Izraelem. Dlatego to, co widział i słyszał, nie mogło wypełnić się w tych literalnych dniach. Ale wiersz 26 mówi: a to widzenie wieczorne i poranne, o którym powiedziano, jest sama prawda, przetoż ty zapieczętuj to widzenie, bo jest wielu dni. To znaczy, że 2300 nieliteralnych dni, tylko jakieś inne dni, a on wtedy miał to zapieczętować. Dlaczego? Bo miał przyjść czas, że mądrzy te rzeczy mieli zrozumieć. Oni służyli nam, nie rozumiejąc tych rzeczy, ale możemy zauważyć, jakie miłe było usposobienie tego Daniela. Tedym ja, Daniel, zemdlał i chorowałem przez kilka dni, a potem wstawszy odprawowałem sprawy królewskie. Ale co? On odprawował sprawy królewskie, ale mu w głowie co? A zdumiewałem się nad onym widzeniem, czego jednak nikt nie baczył. To pokazuje, jakie było usposobienie Daniela. Daniel chciał, wiemy nominalnie, on aż zemdlał, a potem jak chodził i załatwiał, to w głowie mu stale świdrowało, jak to jest, jak to jest, jak to jest. A my takie usposobienie mamy. Czy nas ni ziębi, ni parzy? Baterstwami powinniśmy być więcej jeszcze jak Daniel. Tym bardziej, że my żyjemy w czasie, w którym równolegle Daniel ma coś zrobić. My musimy mieć to usposobienie Daniela. To był mąż wielce przyjemny dlatego, że właśnie tak interesował się proroctwami. Dlatego też Bóg zakrywa i Danielowi też zakrył do czasu. To potrzebne mu było, dla doświadczenia proszebaterstwa. Nie przyszedł czas, ale on swoją próbę przeszedł i to potrzebne było do jego przyszłego stanowiska. Dosyć ma dzień na utrapieniu swoim, prawda? On swoje przeszedł, poszedł do grobu, ale proroctwa, które on powiedział, miały żyć i miały być podchwycone przez dalsze generacje i zrozumiane, które miały być tym bodźcem przez Boga danym. Daniel wiedział z proroctwa Jeremiasza, wiedział, że 70 lat wtedy skończyło się. On przy końcu tych 70 lat dowiedział się, że te 70 lat spustoszenia to miały się wypełnić od czasu Nabuchodonozora aż do Cyrusa i wtedy zrozumiał te rzeczy. Jest to powiedziane w 9 rozdziale od 2 roku pierwszego królowania jego, ja Daniel, zrozumiałem z ksiąg liczbę lat, o których było słowo pańskie do Jeremiasza proroka, że się wypełnić miało spustoszenie jeruzalemskie 70 lat. I obróciłem oczy moje do Boga, szukając z modlitwą i z prośbami w poście i w głowie. I tu cała modlitwa jest pokazana, jak on się przed Bogiem korzy. Za te wszystkie grzechy tych królów Boga przeprasza. I w popiele leży. I proszę baterstwa, przypuszczał, że te 70 lat niewoli będzie przedłużone o te 2300 dni najprawdopodobniej. Lecz Bóg z tego, co tu pisze w Piśmie Świętym, wyjaśni mu, że niewola skończy się z 70 lat. Jerozolima i świątynia zostaną odbudowane, chociaż w trudnych czasach, bo mu to wytłumaczył. 9 już od 20. Patrzmy, jak się zwrócił do niego. Jak on się tak modlił, taką długą modlitwą leżał. A gdym ja jeszcze mówił, to znaczy modlił się i modliłem i wyznawałem grzech mój, grzech ludu izraelskiego i przekładając modlitwę przed twarzą Pana Boga mego za górę świątobliwości, prawie gdym jeszcze to mówił i modliłem się, oto mąż on Gabriel, którego on widział w widzeniu na początku, prędko lecąc dotknął się mnie czasu ofiary wieczornej i usługując mi do wyrozumienia, mówił ze mną i rzekł, Danielu, ty razem wyszedł, abym cię nauczył wyrozumienia tajemnicy. Czyli jak prosił, to co? Otrzymał. Na początku modlitw twoich wyszło słowo, a jam przyszedł, abym ci oznajmił, boś ty wielce przyjemny. A tak miej wzgląd na to słowo, a zrozumiej to widzenie. I to mówił o 70 tygodniach zamierzonych, a 70 tygodni zamierzono ludowi, temu i miastu, temu świętemu, na zniesienie przestępstwa, na zgładzenie grzechów, na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i pieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Proszę baterstwa, to nam pokazuje, ale jeszcze dalej. Przetoż wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimu, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7. Potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz. Wszakże to mu nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tą świątnicę skazi lud wodza przyszłego, a także koniec jego będzie z powodzią, a iż do skończenia wojny będzie ustawiczne spustoszenie. Wszakże wzmocni przymierze wielą mich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofiarze palonej i ofiarze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe spustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. Proszę baterstwa, z tego widać, że te 490 dni, bo 70 tygodni to liczone po 7 daje 490 dni, to z tego wynika, że one są początkiem tych 2300 dni. Początkiem. To jest wspólny początek 2300 dni i tych 70 tygodni to jest wspólny. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mówi, to będzie widzenie na zapieczętowanie tego proroctwa. I tu, proszę baterstwa, należałoby rozumieć, jaki czas stosować. No, już u Piotra to tam pisze, że w dawnych czasach to badali się prorocy na jaki albo na który czas, prawda? Na jaki? Oni pasowali, a może na taki, a może na taki. I to była wieczna praca braci tych naszych starożytnych proroków i ustawicznia do dzisiejszych czasów, żeby zrozumieć te czasy i chwile, jak Bóg nimi kieruje. Dlatego też mamy pewne przesłanki, że Bóg ma pewną metodę, dając dzień za rok, prawda? Ezechiela 4, rozdział, wiersz 6 mówi to samo. Dzień za rok daje tobie. Tak samo dzień za rok dane było tym szpiegom, którzy szpiegowali. 40 dni szpiegowali, dali złe sprawozdanie, 40 lat musieli tułać się po puszczy. Dlatego też 490 dni jest tą pieczęcią proroctwa o 2300 dniach. 2300 dni byłoby 2300 lat. A to już, proszę materstwa, z tamtych czasów w nasze czasy trafia i to nas zaczyna interesować, bo to nas obchodzi. Jeżeli byśmy 490 lat odjęli od tych 2300, wychodzi nam 1810 lat. 1810 lat, proszę baterstwa, to ono się kończy w 36 roku na jesieni i to byłby koniec tego 70. Koniec 70 tygodnia, licząc od jesieni, ponieważ te 70 tygodni skończyło się w 36 roku, gdy Korneliusz przyjął chrześcijaństwo, to te 490 lat właśnie tam się skończyło, to jeszcze do 2300 brakuje 1810. 1810, licząc jeszcze poza ten 36 rok, to trafia już w nasze czasy, 1846 rok. Tu się kończy 2300 lat. Tu miało być jakieś oczyszczenie świątnicy. Dlatego też licząc od 454 roku przed naszą erą, to 2300 lat kończy się w roku 1846. Proszę baterstwa, musielibyśmy tu wspomnieć na pewną działalność XVI wieku. W XVI wieku była tak zwana Wielka Reformacja. Ale przez katolików ta Wielka Reformacja była nazwana Wielką Herezją. Wielka Herezja. Wiemy, proszę baterstwa, że to splugawienie, o jakim była mowa, te błędy, to szczyt ich osiągnęło właśnie w tej mszy. Było to zdeprawowanie wojska. Wojsko miało być podane na bezczeszczenie. Wojska. Przez te indulgencje, odpusty, jak już przeczytaliśmy w 8 rozdziale Daniela 10 wiersz. Zasadnicza kwestia reformacji, to ona dotyczyła usprawiedliwienia z wiary. Właśnie chciała wygrzebać znaczenie prawdziwej ofiary Jezusa Chrystusa wśród tych wszystkich tych błędów, jakie w wiekach średnich wyrosły. Dlatego też po 2300 dniach nie wojsko, lecz świątnica miała być oczyszczona, zauważmy. Bo te całe masy chrześcijaństwa, to one nadal są w tych błędach. Lecz jakaś świątnica, czyli nieduża garstka prawdziwego ludu Bożego, oczyściła swoje umysły od tych błędów. Luter z początku tylko walczył o usprawiedliwienie. Ale potem, gdy rozpoczął walką o usprawiedliwienie, to się potem tych innych spostrzeżeń nazbierało i w 1517 roku przybił aż 95 tez w Wittenberdze. Niektórzy mówią, że 27 była o nieśmiertelności duszy. Ale ja będąc raz u nich tam, u tym zwiastunie i mówię, wy tak dużo mówicie o tym Lutrze, tyle o nim piszecie, a jeszcze ani razu w waszej literaturze nie widziałem, mówię, te wszystkie tezy. Przecież to bardzo ważna rzecz, żebyście podali te tezy. Tam w 27 to nawet o duszy nieśmiertelnej jest, a wy, luteranie, właśnie zagrzebaliście tą naukę i wierzycie dalej, a Luter nie wierzył. Tam widocznie był. On mówi, jak pan chce, to niech pan pójdzie. Mamy taką grubą niemiecką książkę, mówi pan, czytaj, tam są te tezy. A co mówię? wy podajcie w polskim języku. Nie wiem, czy na skutek tego, czy nie. Dosyć, że potem wyszła broszura, niedługo potem o lustrze i wszystkie tezy tam wydrukowali. Możliwe, że im tam troszkę to ruszyło ich. Bo rzeczywiście dużo piszą o lustrze, o swoich konfesjach takich innych, a tych tez wcale nie była. To przecież jest zasada. Jeżeli chodzi o Lutra, to tezy te były wyklęte przez papieża Leona X i wywołały tym większe, że tak powiemy, dążności reformacyjne w Lutrze. Bo już 12 roku jawnie odłączył się i spalił bullę papieską, potępił naukę o transubstancji, nieśmiertelności, pretensje papieża do rządzenia nad sumieniami innych. Nie uważał, że on jest biskupem naczelnym, jak sobie to właśnie z wiekami przywłaszczył, a jego pretensje nazwał monstrualnymi opiniami w rzymskokatolickim gnojowisku dekretali. No, możemy sobie powiedzieć, jaki to był radykalny człowiek. To był bardzo radykalny człowiek. On miał drugiego naukowca więcej koło siebie, był to Melanchthon. Pan zawsze jak wysyłał, to po dwóch uczniów wysyłał. Jednego gwałtownego, ale że ten gwałtowny nie narobił za dużo roboty, to zawsze drugiego łagodniejszego, żeby tam za kapotę trzymał. No i tak było z reformatorami, też przeważnie tak jest. Jeden gwałtowny, drugi więcej spokojny. Dlatego też widzimy, że ten Luter jednak dużo uczynił. Lecz on nie uczynił, proszę baterstwa, tam jeszcze XVI wiek nie był czasem tego oczyszczenia, bo musiało się 2300 wieczorów poranków skończyć. Oczyszczenie było zbyt radykalnie prowadzone i ono nie zyskało powszechnego uznania. Tym bardziej, że u Daniela pisze, że a gdy padać będą, mało pomoc mieć będą, bo się do nich wielu pochlebców przyłączy. O właśnie, te pochlebstwo to jest bardzo, bardzo niedobra rzecz. Ani niedobra w naszym życiu, jeżeli się zbyt pochlebia, publicznie się schlebia, uwielbia, tego nie wolno robić. Bo jak pochlebca się przyłączy, to on dobre robi czy krzywdę? Krzywdę robi. Dlatego też jak mnie tam nieraz w pracy jakieś pochlebstwo spotka, to ja mówię, kto słucha pochlebce, mądrym być nie chce. I się ona przestaje. Nie wolno. Kto lubi pochlebstwa, to proszę baterstwa, jest niedobrze. Jeżeli tu mówi pochlebców przyłączy, to jest niedobrze, a tych pochlebców było w okresie reformacji. Dlatego też książęta, nie królowie, ale książęta stanęli po stronie odważnych reformatorów, którzy umieli lepiej atakować papiestwo. Mi się to podobało, bo oni walczyli z papiestwem, ale nie umieli, nie wiedzieli jak się dobrać. A to jakiś ksiądz religijny, teolog, jak się wziął za papieży, to dobrze, 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 pomogli mu. No, ale w zamian za pomoc, to ty uznasz mnie też. Dlatego też ten pomaga i ten pomaga również. I proszę baterstwo, tak jak niebezpieczeństwem od strony papiestwa, papiestwo wpadło w wielkie niebezpieczeństwo, że połączyło się z państwem, tak samo widzimy, że niebezpieczeństwo było dla tych reformatorów. Ale reformatorzy, oni nieraz było tak, że w jednym państwie jeden reformator, w drugim drugi. I oni widzieli niebezpieczeństwo ze strony papieństwa, to nieraz ruchy reformatorskie łączyły się. Ale możemy zauważyć, jaka była ogólna charakterystyka tych ruchów reformatorskich. Tam, gdzie Ewangelia głosiła od razu o wolności, o równości, o braterstwie, to zaraz powstawała i rewolucja społeczna. Zaraz ich chłopi zaraz wymagali swoich i rewolta się zaczęła robić. Dlatego też Biblia była tą pochodnią cywilizacji, ale również i budziła ludzi, że i oni mają równe prawa wobec Boga, tak ten, co rządzi, jak i ten, który jest poddany. Dlatego też
Zwingli w Szwajcarii około 1520 roku, jego reformatorskie wysiłki połączone były z patriotyzmem oraz pragną moralnej odnowy i politycznej regeneracji Szwajcarii na zasadach jakoby chrześcijańskich. Ale on potępiał około tego dużo tych praktyk katolickich. Pielgrzymki, wykazywał ich bezsensowność, odpusty, cześć świętych, cześć obrazów, posty, dzwony, msze, transubstancje, celibat, no i władze papieży. A to możemy zauważyć spora wiązka tych reformacyjnych rzeczy. Katolicy mogli się pienić ze złości, gdy Zwingli wystąpił z tymi rzeczami. Kalwin wystąpił w Genewie 1535 rok. W Skandynawii, w Danii, Szwecji, w Niemczech właśnie też następowały pewne ruchy reformacyjne pobudzone przez poprzednich działaczy. Podchwytywane były tak jak żagiew. Lecz praca oczyszczania nie mogła być lepiej wykonana, chociaż oni to czynili, co mogli. My nie potępiajmy ich, że tam to, tamto dziesiąte było. Na stosunki polityczne, jakie tam były, raczej możemy uznać niż potępić. Lecz gdy protestanckie kościoły połączyły się z państwem, to ten postęp został co? Wstrzymany. Powstały sekty z większą dozą prawdy. Każda zrobiła swoją grupkę, to co reformator mówił i nic dalej. I już sekta. Stosunki Kościoła z państwem, które przyczyniły się do zgniecenia prawdy w papiestwie, to stało się sidłem szatana dla powstrzymania również reformacji. Zaczęły się organizować i odnawiać błędy, które przedtem głośno potępiano. Już jak się połączono z państwem, to te radykalne rzeczy nie mogły, trzeba było ich złagodzić i te błędy, które przedtem były, z powrotem musiano do nich wrócić. Bo żyć w tym świecie spokojnie, to tylko można w sojuszu ze światem. Dlatego też widzimy, że ta rana, którą uleczono zostało papiestwo przez ten miecz reformacji, to przez to, że reformatorzy zaczęli znów się upodabniać tak jak papiestwo do tego świata, to ta rana została co? Uleczona. Już papieże mogli, czyli papiestwo mogło odpocząć, a no tak, no nam zadali bata, ale patrzcie, no teraz sami to samo robią. I z tego powstały tak zwane córeczki. W Piśmie Świętym pisze, że jest matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. Bo te córeczki również popełniły przeteczeństwo. Połączyły się, poszły z państwem. A niestety w tym złym świecie państwo ma swoje metody i Kościół niejednokrotnie musiał te rzeczy aprobować. A to stało się takim kamieniem, z którym postęp z tą kulą nogi nie mógł iść dalej. Dlatego też Kościół anglikański nazwał się Kościołem jedynym, prawdziwym, który posiada spuściznę apostolską. A był już katolicki jeden, tak? Teraz powstał Kościół anglikański. Luterański to samo. Calvin, 1533 rok. Knox, Szkocja, 1547. Zwalczali łączność Kościoła z państwem. Ale zwalczając to wszystko, potem stworzyli system episkopalny. Zatrzymali błąd, piekło, przeznaczenie, że Bóg wszystkich przeznaczył z góry, nie poszli dalej za prawdą. Jan Wesley w XVIII wieku był reformatorem angielskim. Zwalczał szczególnie formalistykę w obrządkach. Propagował bardzo silnie osobiste poświęcenie i społeczność z Chrystusem. Że urodzenie w społeczności chrześcijańskiej nie czyni człowieka chrześcijaninem, że powinna być osobista, wielka odnowa. I on też, proszę braterstwa, stworzył pewien system, który się dziś nazywa systemem metodystycznym. Pewne metody zaprowadził i koniec, dalej już nie. Dzisiaj idźcie do metodystów i głoście, że piekła nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma, to wyrzucą jako człowieka, który nie jest zgodny z prawem. Są to tak zwani antytrynitarze, a w Polsce tak zwani socynianie. Uniwersalizm również przeprowadził częściową reformację. Baptyści w XVII wieku poczynili pewną reformację na punkcie chrztu, ale więcej zwracają uwagę, że to jest zewnętrzna forma. Tak zwani chrześcijanie uczniowie przez Aleksandra Campbella w 1827 roku, a więc zbliżamy się do tego końca 2300 dni. To były walki tych w ciemnych wiekach bohaterów, ale to było ponad siły, a ci jak się tylko połączyli z państwem, to wszystko usiadło. Drugi podchwytywał, usiadł. Trzeci podchwytywał, usiadł, ale to szło dalej, dalej i prawda się co? Po troszeczku oczyszczała. Tylko ona była w tych wszystkich miejscach po troszeczku. Inna reforma pod pewnym względem najkompletniejsza była za czasów Williama Millera w Ameryce, gdzieś 1831 rok. Jaką on głosił naukę? On zauważył porządek w planie boskim. Plan boski zaczął rozumieć plan boski z punktu widzenia chronologicznego, że tam jest harmonia. Zauważył okresy. Zauważył, że to, co tam jest powiedziane u Daniela, że w czasie ostatnim mądrzy zrozumieją. Rozumiał, że Chrystus niedługo przyjdzie, że On obdarzy wszystkich ludzi życiem, ustanowi swoje królestwo. Dlatego też automatycznie, kontrastują to z błędami, zwalczał pretensje papieży do panowania, zakwalifikował ich jako królestwa tego świata, a nie królestwa chrześcijańskie, bo Chrystus ma dopiero panować w przyszłości, a nie wtedy, jak papiestwo sobie życzyło. Zauważył, że nieśmiertelność duszy jest błędem bardzo, że tak powiem, starym i kluczowym, bo jeżeli ma być przyjście pańskie, to on ma wszystkich ludzi wzbudzić, z grobu ma wzbudzić, dlatego też czyściec i piekło jako takie nie mają żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Dlatego też jak zaczęto wtedy z tego punktu widzenia od czasu Millera, że tak powiem, prawdę studiować, to do tego korzenia zaczęli się dobierać. Zaczęli podkopywać ten korzeń błędów i wykorzeniono przez ogłoszenie drugiego przyjścia i restytucji, czyli naprawienia wszystkich rzeczy. Inteligentni zastanawiali się, jak można wzbudzić umarłych, jeżeli oni są w niebie, w piekle lub w czyśćcu. A poza tym, jak można sąd przyszły, że tak powiemy, przeprowadzać, skoro zaraz po śmierci wszyscy poszli na bezapelacyjny i bezbłędny sąd boski. To znaczy, by wszyscy powstali, jeszcze raz otrzymali to, co po śmierci, a no byłeś w niebie, to idź do nieba, byłeś w czyśćcu, idź do czyśćca, byłeś w piekle, idź do piekła. To byłoby z tego sądu przyszłego, to byłaby uczyniona parodia. Ale jeżeli wszyscy śpią, to wtedy jest logika sądu tego, który ma przyjść. Dlatego też zauważono, że ma być restytucja dla wszystkich, bo Pismo Święte mówi, że ci wszyscy to zginęli. Nie to, że oni żyją świadomi, ale że oni zginęli. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Jezusie. Dlatego też ma być czas naprawienia mocą Jezusa Chrystusa. Jak Jezus umarł za Adama, to wszyscy w Chrystusie mają być ożywieni, ocuceni. Dlatego też znaczenie słów naszego Zbawiciela, wszyscy, co są w grobach, usłyszą, nabrało wtedy znaczenia. I wtedy ten korzeń błędów zaczął być wyrywany. Te gałęzie i inne, wszystkie inne błędy spowinowacone z tym zaczęły odpryskiwać.
zaczęto rozumieć, że śmierć jest karą za grzechy, a nagrodą za dobre postępowanie będzie żywot wieczny, a nie kara, nie ogień wieczny. Okup jest to grunt i podstawa, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak Chrystus złożył okup za wszystkich, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, stąd wszystko, co stracone w Adamie, będzie przywrócone w Jezusie Chrystusie. A wreszcie zrozumiano, że Jezus jest tą ofiarą ustawiczną, a ten błąd, który z czasem wyrósł na miejsce ofiary Jezusa Chrystusa, to proszę braterstwa, jest obrzydliwością spustoszenia. Błąd Millera był, że oczyszczenie świątyni nie oznacza oczyszczenie świata z grzechu, że oznacza oczyszczenie świata z grzechu i zła, ale przez literalny ogień. On jeszcze nie rozumiał tego. Dlatego miał pewien zawód, ale możemy wiedzieć, że miał również i błogosławieństwo, gdyż mógł się uwolnić od tych więzów sekciarskich, jakie były. Ale pamiętajmy, że następcy Millera to stworzyli sektę. Tak pięknie rozpoczęty ruch adwentystyczny stworzył sektę. Adwentyści są. Odrębna sekta. I ona mówi, że Chrystus, gdy przyjdzie, to wszystek spali, a tylko adwentystów zachowa, a szczególnie za to, że święcą sobotę i nie jedzą świniny. Tak. I dają, co najważniejsze, dziesięcinę dają. I to braterstwa znów widzimy. Połączyli, to są żydochrześcijanie. Nie widzimy reformacji. U nich ten sabat to jest kamień. Tylko mówią o sabacie. Dalej oni już nie poszli. Powstał adwentyzm, chociaż Miller był dzieckiem Bożym. On miał szeroki umysł. A dzisiejsi adwentyści mówią, że Miller wcale nie był adwentystą. Wyparli go się. Dlaczego? Bo Miller wierzył, że Chrystus przyjdzie i pozwolił sobie wyznaczyć daty. A o dniu tym i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie, ani syn. Dlatego powiedzieli, Miller nigdy nie był adwentystą, bo adwentyści nigdy dat na przyszłość nie wyznaczali. I patrzmy. I to było ich sekciarstwo. Nie pójdzie naprzód ze światem ten, który będzie miał takie same pojęcie jak dzisiejsi adwentyści. W następstwie rzeczy widzimy, że pomiędzy nimi adwentystami znaleźli się niektórzy, co postąpili o krok dalej jeszcze postąpili z tych ram sekciarskich, poszli dalej i dalej badali. I proszę braterstwa, w 1846 roku, właśnie na końcu tych 2300 dni, garstka niezorganizowanych chrześcijan złączyła się dalej, by prowadzić tą reformacyjną, oczyszczającą pracę. Było to w 1846 roku. Gdzie ustanowiono na tym zebraniu parę punktów. Pierwszy, punkt drugi. Swoboda w tłumaczeniu Pisma Świętego. Obowiązek uspełnić tylko z wiary. Zaprzeczanie, czyli usunięcie nieśmiertelności duszy. Zgadzali się z uczniami baptystami. Znieśli wszystkie tytuły. System papieski nazwali systemem człowieka grzechu. Trójcę odrzucili, nie uważając, że Jehowa jest swoim ojcem i swoim własnym synem. Żywot i nieśmiertelność są to dary z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też Bóg zamierzył, aby ta garstka, nie dużo, ale ta świątynia reprezentowała tą oczyszczoną świątynię, bo w roku 1846 protestanckie systemy złączyły się w Związek Ewangeliczny, czyli tam powstał Związek Ewangeliczny. Początek ekumenii. Bracia, tylko obserwujcie, jak to się wszystko dzieje. Początek ekumenii, 1846 rok. A poza nimi wyodrębniona klasa braci, którzy badali, studiowali i wertowali i dalej. Jedni poszli drogą obserwowania chronologii, drudzy poszli drogą sposobu i celu przyjścia i potem to się wszystko harmonijnie złożyło za brata Russella. Jak te dwa kierunki się złączyły, wtedy praca poszła w czasie obecności pańskiej. Dlatego też wiemy, że utrzymać się na stanowisku jako oczyszczona świątynia aż do samego końca, to trzeba walczyć przeciwko zorganizowanym masom włądzicieli, którzy wiecznie chcieliby odpocząć i wiecznie chcieliby na ugodę z państwem pójść dla świętego spokoju. To, co było zawsze tam niebezpieczeństwem. I dziś może być niebezpieczeństwem. I musimy do samego końca, dokąd będziemy walczyć, aż ostatni członek Kościoła jako bohater walczący jednostka może wejść do Kościoła. On będzie tą prawdziwą, przez Boga uznaną, nieskrępowaną przez żadne więzy tamtejsza ani dzisiejszego sekciarstwa, proszę braci. Dlatego też musi być drogie doświadczenie wiary, które zaledwie kilku może znieść. Tak, ale wielkie grono to pójdzie na ugodę. Kilku będzie mogło znieść i może wpaść w te sidło łowcze, jakie przy końcu wieków w tych różnych zwodzeniach miało przyjść. Dlatego też, jeżeli pustoszące plugastwa były wtedy usunięte, pustoszące, to czas następny obecności Chrystusa był porządkowaniem tych cennych prawd, ponieważ Babilon został odrzucony. W tym pierwszym sensie odrzucony, wypluty z ust. A lud Boży wtedy, gromadząc i z tej sekty, i z tamtej sekty, i z tej, te wszystkie cenne prawdy, zauważył, że jak się to wszystko złączy, to jest bardzo piękny plan i harmonia. Dlatego też jest to te przywracanie tych naczyń z Babilonu, jak Cyrus po odrzuceniu Babilonu dokazał te świątynie, mówi, czystymi bądźcie wy, którzy nosicie te naczynia. Dlatego też my trzy powinniśmy te naczynia segregować, układać, układać i one coraz piękniej będą układane, im dalej, tym jaśniej, aż do dnia doskonałego. Dlatego też świątnica oczyszczona będzie wkrótce napełniona chwałą, gdy będzie zabrana ci bohaterzy wiary, żołnierze Chrystusowi, wejdą poza tą zasłonę. Ale wracając do tego, co nasz Pan powiedział, gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niechaj uważa. To one miało swoje wypełnienie w wiekach średnich, czy nie tak? Ale całkowite zrozumienie tego dopiero przyszło w ramach czego? W ramach której obecności pańskiej? Że te pustosząca obrzydliwość i ona była powodem, że jak mówi, zobaczycie to, to ty, to już nie trzymajcie się tego miejsca, mówi, wtedy ci, co są w judzkiej ziemi, niech uciekają na górę, a kto na dachu, niech nie zstępuje, tylko żeby już tam nie wracał do tego systemu, tylko w ramach wołania ludu mój wynieść z Babilonu, żeby stamtąd wychodził. Ale pamiętajmy, proszę braterstwa, że przed nami jeszcze jest pewien ciekawy moment, kiedy ta obrzydliwość spustoszenia, jaka tam była, ona może się jeszcze w jeden szczególny sposób jeszcze zarysować. Co to było tą obrzydliwością spustoszenia u Żydów, dzięki któremu oni poszli w rozsypkę? Jak oni usunęli ofiarę Jezusa Chrystusa, Żydzi, to wtedy ich ofiary ustawiczne zostały rozrzucone, bo już nie potrzeba było, prawda? Oni, jeżeli usunęli Jezusa Chrystusa, musieli pójść, tak jak w tych 70 tygodniach, spustoszyciel przyjdzie i ich spustoszy do końca. I oni mieli być spustoszeni. Nasz Pan powiedział, to dom was pusty zostanie. Chrześcijaństwo uczyniło to samo. Usunęło ofiarę Chrystusa i co? I musi pójść na co? Na zniszczenie. Zrobiło się twarde sekciarstwo. Ale jeszcze, proszę braterstwo, być może, że przy samym końcu to sekciarstwo nabierze najbardziej strupieszałych i zmasowanych, że tak powiemy, zmasowanej formy. Bo Pismo Święte ostrzega przed tym momentem, że kto się pokłoni bestii i obrazowi jej i kto nie weźmie piątna na czoło swoje, na rękę, kto weźmie, to właśnie wtedy będzie pić z wielkiego gniewu Bożego.
i on zwycięzcą być nie może. Natomiast ci, którzy nie przyjęli piątna w żadnym tym wydaniu, to byli ci z tych 144 tysięcy, którzy stali na górze i śpiewali.
Tu się nie pokalali z tymi pannami, to córeczkami, ani z tą matuchną. A więc z tego wynika, że w ostatecznym momencie to może zajść te tak zwane, ta ekumenia, która się wtedy rozpoczęła, to no teraz może nabrać takich ostatecznych rozmiarów, nabrać tego życia i tej jedności, że poza ekumenią nie będzie mógł nic sprzedawać ani kupować. I na miejsce tej wolności, tej ofiary Chrystusowej, która powinna nie z głowy ofiary, ale ofiary Kościoła, oni postanowią coś, co uniemożliwi w im pojęciu sprzedawanie, kupowanie. I to może być jakieś powtórzenie tego usunięcia tam ofiary głowy, a tu usunięcie ofiary normalnej pracy członków Kościoła. A wtedy, gdy to zauważycie, to jest szybko, szybko zniszczenie przyjdzie. Wtedy każdy niech już wie, niech ucieka, bo to zniszczenie jest bardzo bliziutko. Dlatego też my widzimy, mamy orientację czasową, kiedy czas na upadek Babilonu przychodzi. Mamy orientację, kiedy mniej więcej będzie ten obraz bestii sfabrykowany i kiedy trzeba będzie stamtąd uciekać i przypłacić w końcu to.
W 10 latach od powstania, a to będzie 70 lat, właśnie od 1914 roku. Tam się wszystko najprawdopodobniej w myśl tej orientacji czasowej, jaką mamy. Dlatego też zbliżamy się do czasów bardzo ważnych. Nauką z tego jest, żeby nie dać się związać w żadne, co? Więzy sekciarskie. Żeby wiecznie studiować. Poza tym być gorliwym w studiowaniu czasów i chwili, jak Daniel był, bo przychodzi czas, że Daniel tuż przed upadkiem Babilonu wydał świadectwo, wytłumaczył sen. Nie sen, a napis Mene, Mene Tekel Ufarsi. Fakt, że tego Daniela to król odznaczył, wywyższył, uczynił trzecim w królestwie, dał mu złoty łańcuch i szarłat, ale ta władza na ziemi to poza figuralnego Daniela Kościoła to nie obdarzy ani złotem, ani szarłatem. Może pozbawić życia. Złoto to da Bóg, boską naturę. A szaty królewskie i trzecie miejsce to też może dać. Pierwsze Bóg, drugie Chrystus, trzecie Kościół. Dlatego też mając te zachęty, miejmy to wszystko na uwadze, abyśmy pracując w tym życiu, szafując tym, co mamy, mogli w końcu otrzymać te błogosławione słowa. Dobrze, sługo wierny, byłeś wierny w małym, nad wielą cię postanowię wnieść do radości Pana Twego, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę, na tym kończę. No i przepraszam, że przedłużyłem.
A teraz, proszę braterstwa, słowem Bożym usłuży nam brat Wójcik, to, co Pan położył na serce.